Cześć. Ten podcast to Siła Słabości. Mówi o moim subiektywnym odczuwaniu depresji i zaburzeń psychicznych. Mam takie marzenie, aby ludzie zaczęli dostrzegać problemy mentalne i nie bali się o tym mówić. Chcę pomóc, choć trochę, zdjąć to przerażające odium strachu z tych, którym i tak jest ciężko. Nazywam się Wojtek Rosegnal i zapraszam Cię do wysłuchania mojej historii. Jeśli ten podcast Ci się spodoba, powiedz o tym innym i zasubskrybuj mój kanał w Spotify lub Apple Podcast. I pamiętaj, podcast nie jest terapią i jest jedynie subiektywnym odczuciem jego autora. Jeśli masz problem, skontaktuj się proszę ze specjalistą. Poproszenie o pomoc to nie jest wstyd. Cześć. Cieszę się, że jeszcze tutaj zaglądacie. Po pierwsze, jestem Wam, drodzy słuchacze, winien, o ile został ktoś jeszcze poza moją Gabi i mamą, kto słucha tego podcastu, wyjaśnienie i przeprosiny. Przyznaję, posiadanie radiowego głosu to nie wszystko, żeby móc rozpocząć przygodę z podcastem. I chociaż sam trochę seplenie, ale szukam logopedy, to wiem, że głos mam. Jedyne, czego mi zabrakło, to merytorycznej wiedzy i chyba trochę odwagi, żeby się obnażyć do końca. Przemyślałem to jednak i nie ma innej drogi, żeby ten podcast był autentyczny. Drugi punkt mojego z Wami powitania. Jestem cholernie wdzięczny, bo odbiór pierwszego chaotycznego odcinka był niesamowity. Nie spodziewałem się absolutnie aż tak dobrego przyjęcia i tylu ciepłych słów. Wielu z Was zasypało mnie wiadomościami i gratulacjami. Dlatego też nie chciałbym Was zawieść i czynię tu niniejszym uroczystą deklarację, że tego nie zrobię. Tak więc bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność i szczerze zapraszam do wysłuchania kolejnych moich opowieści o przyjaciółce, która już od ponad 8 lat mnie nie opuszcza. Za każdym razem będę zaznaczał, że jeśli podejrzewasz u siebie lub u kogoś bliskiego depresję, proszę skieruj się do lekarza psychiatry. To jedyna właściwa droga, nie boli, ale wymaga przezwyciężenia tabu, z którym właśnie ma za zadanie rozprawić się mój podcast, choćby w jakiejś części. Wiele pytań, które od Was dostałem, dotyczy tego, jakie objawy depresji są charakterystyczne i właśnie tym chcę się zająć w tym odcinku. Chciałbym w tym podcaście się silić na poetyckie porównania. Niestety, trochę mi brakuje do Paulo Coelho. Niemniej czasem błysnę złotą myślą. Jak myślicie, co z mojej perspektywy było najważniejszymi objawami depresji? Albo też tymi najbardziej widocznymi? Odpowiedź będzie tyle żenująca, co prawdziwa. Nie wiem. Nie wiem, czy da się to wszystko w sobie zauważyć samemu, bo potrzeba skupić się właśnie na sobie, a w gąszczu codziennych spraw depresja jest chytrym, rudym lisem, który zabiera z naszego kurnika życia małe, żółciutkie kurczaczki szczęścia i przerabia je na pasztet z momu. Mówiłem, że Coelho ze mnie wspaniały? Moja choroba była procesem. Zagłębianiem się w toń nicości pomału, konsekwentnie i skutecznie. Odbierała mi wolę walki, pogrążając w poczuciu bezsilnej beznadziei. Nie widziałem żadnych dobrych rozwiązań. Żyłem, bo mój biologiczny byt nic sobie nie robił z braku chęci do życia prezentowanego przez umysł. Myślę, że właśnie jednym z pierwszych ważnych symptomów jest utrata zainteresowań. Kiedyś byłem człowiekiem pełnym pasji, aktywnym, pogodnym i poświęconym swoim hobby. Być może robiłem to z narcystycznej chęci bycia podziwianym i tak naprawdę w ogóle nic z tego nie było prawdziwą pasją. Niemniej jednak czerpałem radość z tego, co robiłem. Od dzieciństwa pamiętam, że musiałem sam wynajdywać sobie zajęcia. Nie za bardzo mi przeszkadzano, ale też nie czułem się wsparty w żadnej mojej pasji. Może poza jedną. Uwielbiałem urodziny, bo dostawałem na nie encyklopedię, na której kolejny tom zazwyczaj musiałem czekać aż cały rok. Dziś łatwo mi to ocenić z perspektywy ojca, który próbuje wspierać swoje dzieci w ich zainteresowaniach, podpowiadać rozwiązania i prowadzić w niełatwym dążeniu do osiągnięcia celu. Niestety okazuje się, że na obiektywną ocenę mnie nie stać. Ale kogo może być stać, nie posiadając absolutnej wiedzy o czynnikach, które kształtowały daną sytuację? Łatwo się ocenia, prawda? W kwestiach oceny niestety jestem jeszcze zbyt często radykalny. Pracujemy na tym z moją terapeutką. Na usprawiedliwienie dodam, że dzięki temu już jestem bardziej świadomy, że świat niestety nie jest tylko czarno-biały. A pojęcie sprawiedliwości jest tylko społeczną umową, w której godzimy się na pewien szeroki kompromis. I słyszę już w głowie głos terapeutki. No i co z tego? Och, jak ja nienawidzę tych celnych, jednoznaniowych puent wsadzonych niczym kij w mrowisko moich myśli o tym, jaki jestem wielki, bo już coś rozumiem. Tak więc pasje. Jeśli coś w życiu cieszyło Cię najbardziej na świecie, a teraz leży na półce zapomniane i kompletnie nie masz ochoty się tym zająć, powinna zapalić się czerwona lampeczka z napisem alert. Nie mylić z lampeczką czerwonego wina. Tu ważna rzecz, ponieważ często sami tego nie widzimy, albo co gorsza widzimy, a nie zauważamy. Bądźmy proszę uważni na to, co dzieje się z ludźmi wokół nas. Czy nagle nie brakło im chęci do robienia czegoś, co zawsze ich napędzało? Pomimo tego, iż ciężko jest kogoś zmusić do podjęcia działań, a zwłaszcza leczenia, wydaje mi się, że warto mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Bo być może pomożemy komuś bliskiemu skupić się na sobie na czas. Zmniejszenie zainteresowania pasjami z czasem przeradza się w kolejne oznaki tego, że w naszej duszy zaczyna sobie mościć posłanko bestia, która będzie nas wyjadać od środka, choć nie wiem, czy jest tu zachowany ciąg przyczynowo-skutkowy i czy jestem wystarczającym autorytetem, żeby w tej kwestii się wypowiadać. Ale co tam? Nie znam się? To się wypowiem. Zacząłem odpychać od siebie ludzi. Nie wiem dziś już, jak to było. Czy zacząłem tracić nimi zainteresowanie, czy to kwestia rozczarowań i utraty wiary w niezachwianą, wspierającą przyjaźń do grobowej deski. Choć w moim przypadku do grobowego kartonu, bo jednak chciałbym ekologicznie być skremowany. Moje romantyczne ideały gdzieś rozbijały się o skały brutalnej codzienności. Przyjaciele okazywali się tylko bluszczami wysysającymi ze mnie soki życia, albo też ja byłem już tak nie do zniesienia. Nigdy się tego nie dowiem. A może to było po prostu późne dojrzewanie? A może suchy fakt? Nie wiem, nie dociekam już tego. To już mi w niczym nie pomoże. Fakty są takie, że wraz ze wzmaganiem się objawów pojawiają się kolejne. Przynajmniej tak było w moim przypadku. Problemy z chronicznym zmęczeniem nie dawały mi wytchnienia nawet po, jak się zdawało, dobrze przespanej nocy. Zasypiałem nawet podczas imprez, czy ucinałem sobie drzemkę w ciągu dnia. Taką, po której wstajesz i nie wiesz, czy jeszcze żyjesz, czy właśnie umarłeś i świat przewinął odcinek z tobą w roli głównej szybko do przodu. Senność w ciągu dnia, częste problemy ze snem w nocy, sen tak lekki, że nieopatrznie upuszczone na podłogę piórko, które wystrzeliło z poduszki, budziło mnie do stanu gotowości. Chociaż dla tego czujnego snu znalazłem dobre usprawiedliwienie. Otóż kiedy w 1996 roku, tak, w poprzednim wieku, byłem na zimowisku z harcerzami w Pewli, nie byłem skory do wstawania na alarm mundurowy o 3 w nocy. Dostałem więc wiadrem wody w moje 14-letnie oblicze, w środku nocy. Od tego czasu umiem wstawać na dźwięk litery P w słowa pobudka. Z perspektywy czasu mam coraz głębsze przekonanie o tym, że objawy depresji przenikają się wzajemnie, zapętlają i stymulują w taki sposób, że ciężko jest powiedzieć, co jest przyczyną, a co skutkiem. Co pierwotne, a co wtórne. jedno jest pewne. To samonakręcający się mechanizm bomby, która nie eksploduje. Ona imploduje. Zasysa cię do środka, jak czarna dziura, kiedy materia problemów osiąga odpowiednią masę krytyczną i zapada się pod własnym ciężarem. I podobnie jak w czarnej dziurze, w depresji dostrzec możemy jedynie horyzont zdarzeń. To granica naszego poznania. Miejsce, z którego jeszcze może uciekać jakaś informacja. W samym sercu czarnej dziury dzieją się już jedynie tajemnice. Samoocenę zawsze miałem niską. Gruby, niezbyt przystojny dzieciak, który odtrącony i prześladowany z powodu wyglądu przez rówieśników, próbował uciekać w książki. Dziś już widzę, że to były książki bez bohaterów. Suche i dogłębnie analityczne. Encyklopedie, ciekawostki naukowe i takie tam podobne. Budowane we mnie sztucznie przez babcię poczucie bycia lepszym od innych było tylko jej rzutowaniem na mnie swojego życiowego niespełnienia. Byłem oschle chwalony tylko za najlepsze stopnie w szkole, co ukształtowało moje poczucie własnej wartości blisko zera. Zera absolutnego. Minus 273 stopnie wsparcia, zrozumienia i akceptacji. Tyle ciepła dostałem właśnie. Choć z pozoru wszystko wyglądało pięknie, babcia opiekowała się mną tak dobrze, że jeszcze w 8 klasie śmiali się ze mnie, że przynosiła mi kanapki do szkoły i odprowadzała mnie. Nie miałem możliwości myśleć o sobie inaczej, jak o mądrym, ale całkowicie fajtłapowatym i niezdolnym do samodzielnej egzystencji bycie. Nie dawano mi podejmować decyzji, nie mogłem ponosić ich konsekwencji. To rujnujące i odbijające się na całym życiu doświadczenie, to ugruntowane od najmłodszych lat przeświadczenie o braku decyzyjności, a jednocześnie pompowane ego przez babcię, która kompensowała sobie swoje niedostatki moją osobą, nie mogło zostać obojętne. W tym miejscu chcę zwrócić się do wszystkich rodziców. Błagam was, dajcie dzieciom doświadczać konsekwencji, odpowiedzialności. Zabieranie im tych doświadczeń buduje nieprzystosowanych społecznie ludzi dorosłych, jak ja. Nie możecie uchronić dziecka przed wszystkim, ale możecie mu nie zabierać mechanizmów obronnych i poczucia własnej wartości i godności. Miłość to zdrowa konsekwencja, a nie oddawanie się bez reszty. W imię dostarczenia dziecku tego, czego samemu się nie miało. Dziś zaczynam to rozumieć, choć nie jest to łatwe, bo przecież każdy z nas chciałby dać dziecku jak najwięcej. I dobrze, dajmy naszym dzieciom jak najwięcej wspierającej obecności. Dobra, myślę, że tutaj trzeba postawić kropkę. Jest tego chyba za dużo, żeby objąć to jednym odcinkiem. Wiem, przemycam sporo prywaty, ale to tylko dlatego, że nie potrafię odciąć już dzisiaj objawów od ich genezy. Chciałbym, żebyście mieli też świadomość tego, jak to wyglądało. Być może niektórzy z was oskarżą mnie o to, że zbytnio się uzewnętrzniam. I tak jest. Nie macie w tym nic sobie do zarzucenia. Taką podjąłem decyzję. Chociaż nie było mi łatwo, i długo trzeba było czekać na ten drugi odcinek, bo zwyczajnie się go bałem. A teraz serdecznie was pozdrawiam. Cieszę się, że tu jesteście. Chciałbym powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz. Ten odcinek podcastu dedykuję mojemu serdecznemu przyjacielowi, z którym nie mam często kontaktu, ale zawsze gra mi w duszy, kiedy słyszę jego ciepły anielski głos. A wiem, że sam przechodzi teraz przez piekło. Michał, pamiętaj, anioł przejdzie przez piekło bez uszczerbku. Trzymam kciuki.